Drodzy bracia, na koniec rekolekcji, jakże nie zwrócić się do tej, która jest królową nieba. 1 listopada, to bardzo znamienne, że w dzień w uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada 1950 roku, papież Pius XII, bullą munificentissimus Deus, ustanowił dogmat wiary, głoszący, że po zakończeniu ziemskiego biegu życia Maryja z duszą i ciałem bezpośrednio została wzięta do nieba. Dogmat nie rozstrzyga, czy Maryja umarła i została natychmiast zabrana do nieba z duszą i ciałem, czy zasnęła i w śnie, jak to Kościół Wschodni. Natomiast mocno dogmat podkreśla, że z duszą i ciałem grób Maryi jest pusty. Jeżeli jest taki grób, to jest on pusty. I jak dalej głosi formuła tego dogmatu, ta, która była niepokalaną, ta, która nie podlegała skutkom grzechu pierworodnego, a do tego była Matką Boga, nie mogła ulec rozkładowi grobu, nie mogła cierpieć na sobie skutków grzechu pierworodnego, skoro nigdy im nie podlegała, bo jest niepokalaną. I Maryja wyniesiona do chwały nieba króluje nam jako wzór do naśladowania. Na tym przecież polega w istocie pobożność maryjna. Nie tyle na sławieniu Maryi, zanoszeniu do niej modlitw, co przede wszystkim, jak to podkreśla m.in. kolekta na uroczystość wniebowzięcia, na naśladowaniu jej cnót. Na tym polega w istocie pobożność maryjna, nazywana także maryjnością. Warto dodać, że pobożność maryjna, czy maryjność, jak ktoś woli, to istotny wymiar duchowości chrześcijańskiej, także duchowości zakonu franciszkańskiego. Wprawdzie mówi się o duchowości maryjnej, ale watykański dokument papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej z roku 2000 pod tytułem Matka Pana, który jest kompendium mariologii współczesnej, posoborowej, jasno stanowi, że jakkolwiek poprawne jest określenie duchowość maryjna, to lepiej jednak mówić o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej czy katolickiej. Dlatego, że mówiąc duchowość maryjna, niejako wyodrębniamy tę przestrzeń przeżywania naszej relacji z Matką Bożą z całokształtu życia chrześcijańskiego. A tymczasem prawdy maryjne są tak istotne i przenikają praktycznie wszystkie możliwe aspekty życia chrześcijańskiego, życia duchowego. W związku z tym bardziej poprawnym, bardziej zasadnym jest mówić o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej. O tym zresztą też mówił i pisał święty Jan Paweł II w swoich wystąpieniach na temat roli Matki Bożej. Maryja więc króluje nam z wysokości nieba, przyciąga do siebie, do nieba, swoje dzieci, dla których jest ustanowiona Matką przez Chrystusa na krzyżu i Kościoła, którego Matką została ogłoszona na zakończenie Soboru Watykańskiego II przez papieża Pawła VI. Maryja zawsze obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, jak to podkreśla Sobór Watykański II, to istotne stwierdzenie, Maryja obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła zawsze pokazuje drogę do nieba, pokazuje drogę do Chrystusa. I tu może słowo wyjaśnienia do tego zdania soborowego, że Maryja jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, a więc jest w roli służebnej wobec dzieła zbawienia. Częstym błędem pobożności maryjnej, tej pobożności ludowej, jest przeakcentowywanie roli Maryi. Ona jest w służbie Chrystusa i Kościoła. Nie jest ponad Kościołem, nie jest obok Chrystusa. Dobrze to oddaje ikonografia chrześcijańska, na przykład dobrze znany nam wszystkim jasnogórski obraz to jest rodzaj chodegetrii. Duża postać Maryi przyciąga uwagę pielgrzyma i gdy pielgrzym zapatrzy się w nią i kontempluje jej wizerunek, a więc kontempluje jej osobę, bo kontemplacja jest relacją osobową, jak mówiłem, to dostrzega ten dyskretny gest, którym Maryja pokazuje na Jezusa. Mówiąc, idźcie do Niego, On jest ważniejszy. Ten typ obrazu to chodegetria. Natomiast są w obiegu takie obrazy, mniejsza już skąd one się wzięły, przedstawiające postać Matki Bożej Jasnogórskiej, ale tylko sama twarz. Taki obraz jest teologicznie niepoprawny. Może mieć znaczenie sentymentalne, tak jak znaczenie ma zdjęcie kochanej osoby noszonej w dowodzie, ale teologicznie taki obraz jest absolutnie niepoprawny, nie mówi nic. Ikona ma swoją treść, ale ikona jako całość, nie zaś jej poszczególne detale. Podobnym typem obrazu chodegetrii jest Matka Boża Leżajska. Też mamy podobny gest, gdzie Maryja trzyma Jezusa, podaje Jezusa i na Niego wskazuje. Tak powinna być kształtowana nasza pobożność. Przez Maryję do Jezusa. Nigdy Maryja nie zatrzymuje, nie skupia uwagi na sobie, ale jest tą, która prowadzi do Jezusa, która zdaje się stale powtarzać zdanie z Kany Galilejskiej: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Nie ja wam rozkazuję, ale Syn mój wam wskazuje, co macie uczynić. A ja was tylko proszę, abyście byli wierni mojemu Synowi. Maryja jest gwiazdą przewodnią, a więc tym znakiem pozwalającym się zorientować w nocy życia, na wzburzonym morzu życia i znaleźć pewną drogę do portu. Każdy, kto w swoim dążeniu do zbawienia zwraca się do Maryi, w niej znajduje pewny, czytelny znak, znajduje pokrzepienie, nadzieję, orędownictwo. Znany czciciel Matki Bożej, święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, w takim dziełku Tajemnica Maryi pisze: aby wznieść się i zjednoczyć z Bogiem, trzeba posłużyć się tym samym sposobem, jakim On się posłużył, by zstąpić do nas, stać się człowiekiem i udzielić nam swoich łask. A tym sposobem jest właśnie prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy. Z tym sposobem, którym Bóg się posłużył, aby przyjść do nas przez Maryję, my mamy się posłużyć, aby wejść do nieba przez Maryję. Tenże sam święty Ludwik powiada, że Maryja jest przedziwnym echem Bożym, które odpowiada Bóg, kiedy wołamy Maryja. To bardzo piękne stwierdzenie i bardzo ważne z teologicznego, mariologicznego punktu widzenia. My się modlimy, często tak mówimy, modlimy się do Matki Bożej. Ściśle biorąc, zawsze modlimy się do Boga. Z Maryją, przez Maryję. Przyjęło się takie określenie, modlimy się do Matki Bożej, modlimy się do świętych, ale w sensie z nimi i przez ich stawiennictwo. Natomiast nie oni są właściwym czy ostatecznym celem naszej modlitwy. Celem naszej modlitwy, naszego uwielbienia jest zawsze Bóg. Tym bardziej więc w pobożności maryjnej nie trzeba stawiać sprawy tak, jakby to Maryja była sprawczynią wszystkich rzeczy, tak jakby była wręcz zbawicielem świata czy stworzycielem świata. Ktoś ze znajomych księży opowiadał o swoim starszym współbracie, który był tak pobożny maryjnie i miał takie różne kaznodziejskie zapędy, że właśnie pewnego razu modlił się o Stworzycielko ludzi, o Stworzycielko nieba i ziemi. Maryjo, Stworzycielko nieba i ziemi. No oczywiście to jest chyba żart, bo trudno uwierzyć, żeby to było prawdziwe. Ale jako prawdziwą rzecz mi opowiadał ktoś, też zabawną historię, świadczącą, jak często bezwiednie popełniamy karygodne błędy w pobożności maryjnej. Otóż w pewnej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej było nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej. I obraz Matki Bożej Częstochowskiej był w bocznej kaplicy. No i proboszcz starszy, bardzo zacny, pobożny, witający Matkę Bożą Fatimską w takim przemówieniu płomiennym, w pewnym momencie zwraca się tak do bocznej kaplicy i mówi: a ty, nasza patronko, Matko Boża Częstochowska, ciesz się, że przybywa do ciebie twoja siostra, Matka Boża Fatimska. To mi opowiadał ktoś, kto słyszał coś takiego na własne uszy, więc mam podstawy wierzyć, że tak jest. No, to są też czasem ludzie się w tej pobożności ludowej możemy obserwować różne takie dziwne zachowania, które teologicznie są niezasadne i trudno z tym walczyć, ale też nie można utrwalać pewnych postaw, które są nieprawdziwe. Jak można oddawać cześć Matce Bożej, bazując na nieprawdzie teologicznej? No to trochę tak, przepraszam za śmiałe porównanie, ale to tak jakbyśmy pięknej kobiecie mówili komplementy, nie wierząc, albo komplementy nieadekwatne do jej na przykład urody. A takie ludowe przykłady pewnych dziwactw takich mariologicznych miałem okazję kiedyś obserwować. Przed wielu laty miałem okazję być w Torre Ciudad w Hiszpanii. To jest to sanktuarium, w którym doznał uzdrowienia święty José Escrivá María de Balaguer i potem razem z Opus Dei to sanktuarium rozbudował. Tam była taki kościółek z bodaj IX wieku, więc wybudował wspaniałą bazylikę. I w pewnym momencie, to jest w górach, wysoko, i w pewnym momencie tam byłem z kimś jeszcze, słyszymy takie dudnienie, tak jak mówimy, co się dzieje, drży ziemia, co to jest? I za chwilę wyłania się za wzgórza orszak pielgrzymów przybywających skądś tam, którzy na bębnach, na instrumentach stwarzali taki entuzjazm i taką muzykę, że porównując ich zaangażowanie w przeżycie pielgrzymkowe z wejściem naszych pielgrzymek na Jasną Górę, to można mieć wrażenie, że nasze pielgrzymki są jak kondukty pogrzebowe, mimo że one są pełne entuzjazmu. Więc Hiszpanie tutaj, zwłaszcza Andaluzja, pokazali ogromny taki zapał i weszli z tą swoją figurą Matki Bożej, którą przynieśli, weszli do bazyliki. W tym czasie obsługa świątyni wyjęła tą figurę z hebanu Matki Bożej z Torre Ciudad i te dwie Matki Boże tańczyły i tak powoli się zbliżały. To trwało około pół godziny. Ostatecznie te Matki Boże się pocałowały, no i każda poszła na swoje miejsce. No, spektakl taki wzruszający i piękny, ale pod względem teologicznym, no, co najmniej dziwny. Dlatego też musimy mieć dobre wyczucie maryjne, jeżeli sami chcemy podążać tą pewną drogą, jaką Maryja wskazuje ku niebu i tą drogą prowadzić także powierzonych nam wiernych. Prawda o Maryi w niebo wziętej do nieba z duszą i ciałem, przypomina nam, że cały człowiek to uduchowiona cielesność. Funkcjonuje takie przeświadczenie, że duchowość, taka prawdziwa duchowość, to tak naprawdę wyskakuje z ciała. Że właściwie to mówimy dusza i ciało. Więc duchowość to jest sprawa duszy, a ciało to tylko przeszkadza duchowości. Znowu to jest temat wręcz na osobne rekolekcje lub na dzień skupienia albo na wykłady. Jeśli ktoś zechce, to zapraszam na studia podyplomowe z duchowości katolickiej na KUL. Tam o tych tematach mówimy szerzej. Otóż święty Jan Paweł II, właśnie zderzając się z tym antualizmem antropologicznym, z tym dość utrwalonym stereotypem, że człowiek to dusza i ciało, i mocniej podkreślamy to i, tym bardziej słyszymy różnicę. Dusza i ciało, dwa sztucznie sterylne kawałki, które się w każdej chwili mogą rozpaść. I dlatego kilkakrotnie w swoich dokumentach Jan Paweł II pisze, że człowiek to jest uduchowione ciało i ucieleśniony duch, uduchowiona cielesność. Czyli te dwie rzeczywistości tak się głęboko przenikają, że ich się nie da tak po prostu rozdzielić. I to potwierdza nam prawda o Maryi Wniebowziętej, z duszą i ciałem do nieba. Z dogmatu Wniebowzięcia wynika, że Bóg nie pomniejsza człowieka, ale go wynosi jako całość, z duszą i ciałem. Powiedzenie Bogu tak, za przykładem Maryi, przyjęcie jej zachęty, aby wszystko czynić tak, jak poleci jej Boży Syn, i myśl o naszym przeznaczeniu do nieba nie odbiera nam radości życia doczesnego. Nie odbiera nam radości życia w ciele, choć jest ono trudne, ale pozwala nam pełniej żyć tym życiem doczesnym w naszym ciele. Nasze ciało uczestniczy w życiu duchowym. To widzimy choćby na prostym przykładzie liturgii. Liturgia to przecież akty wykonywane przy użyciu naszego ciała. Znak pobłogosławienia, znak przeżegnania, przyklęknięcia. Nie wyobrażamy sobie sprawowania kultu Bożego, nie wyobrażamy sobie uprawiania jakiegokolwiek życia duchowego w oderwaniu od ciała. Tu znowu pojawia się ten element taki manichejsko-jansenistyczny, tej pogardy dla ciała. Najlepiej jakbyśmy byli takimi aniołami, bez cielesności, nie jedli, nie spali i nic nie robili. Więc żyjemy w ciele. Dogmat Wniebowzięcia każe nam spojrzeć na swoje ciało jako wielki dar, jaką wielką szansę, jako zaproszenie właśnie do takiej pełni życia, aby odzyskać to ciało chwalebne w niebie. Nie tylko Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny wprost przypomina o niebie i pociąga do nieba, ale także dogmat niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, który, przypomnijmy, został ogłoszony bullą błogosławionego Piusa IX pod tytułem Ineffabilis Deus 8 grudnia 1854 roku. Według świętego Jana Pawła II dogmat niepokalanego poczęcia stanowi wspaniałą doktrynalną syntezę wiary chrześcijańskiej. Dogmat niepokalanego poczęcia stanowi wspaniałą doktrynalną syntezę wiary chrześcijańskiej, a zarazem dotyka samej istoty życia duchowego. I w tym miejscu, znowu dla pewnego porządku, proszę pozwolić, że uwrażliwię na sposób mówienia o dogmacie niepokalanego poczęcia. Parę lat temu zdarzyło się jednemu z biskupów, to chyba lapsus językowy, albo ktoś, kto pisał mu ten tekst, nie do końca wiedział, co pisze, bo to był jakiś list, w którym biskup mówi, że Maria została uwolniona od grzechu pierworodnego. Kardynalny błąd. Skoro została uwolniona, to znaczy podlegała. Uwalnia się kogoś, kto był zniewolony. Formuła dogmatu stanowi jednoznacznie, że skutki grzechu pierworodnego nigdy Matki Bożej nie dotknęły. Została uchroniona, nie uwolniona. Podobne słowa, ale sens radykalnie różny. Więc na to uczulam, byśmy nie mówili, że Maria została uwolniona. Nigdy nie podlegała skutkom grzechu pierworodnego. I właśnie to, że Maria jest absolutnie wolna od zmazy grzechu, to pokazuje, jak wspaniałe dzieło Bóg przeprowadził w niej. My często tę prawdę o niepokalanym poczęciu wiążemy z jej osobą, podkreślając, że jest to jej przywilej, niejako jej zasługa. Ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest to dzieło Trójcy Przenajświętszej w niej. Stąd też nie tylko mówimy, że Maria jest niepokalanie poczęta przymiotnikowo, ale tak jak to było w Lourdes, tak jak to było w wielu innych objawieniach, Maria się przedstawia: jestem niepokalane poczęcie. Czyli jestem dziełem Przenajświętszej Trójcy, która uchroniła mnie od następstw grzechu pierworodnego. W ten sposób dogmat niepokalanego poczęcia wskazuje na bardzo istotne treści protologiczne, to znaczy treści dotyczące stworzenia człowieka. Otóż prawda o stworzeniu człowieka na obraz Boży i Boże podobieństwo swoją kulminację znajduje właśnie w niepokalanym poczęciu. Bowiem w kontekście współczesnego kryzysu antropologicznego, tej kwestionowania prawdy o człowieku, jego wartości, jego pięknie, jego godności, dogmat niepokalanego poczęcia pokazuje ideał i piękno człowieka, jakie Bóg zamierzył od początku. Maria jest tą, którą przedstawicielką takiego, tak nowego człowieka, jakiego Bóg chciał mieć w raju, czemu człowiek się sprzeniewierzył. W tym sensie niepokalane poczęcie odsyła nas niejako do początku stworzenia. Co więcej, pokazuje nam piękno nowego stworzenia w niebie, w zbawieniu. Pełnia łaski, o której mówi Archanioł w chwili zwiastowania, udzielona Maryi już w chwili jej poczęcia, wskazuje na optymistyczną wizję człowieka. To znaczy, człowiek istnieje nie w mrokach grzesznego, człowiek zaczyna istnieć nie w mrokach grzesznego buntu wobec Twórcy, ale w blasku usynowienia w Synu. Niepokalane poczęcie to jest optymistyczna wizja człowieka takiego, jakiego Bóg pragnął. Z tej racji na mocy Chrystusowego odkupienia człowiek od początku powołany jest do wspólnoty z Bogiem. Maria jest tego przykładem. Grzech jest tylko, że tak powiem, trywialnie wypadkiem przy pracy. Ale to nie jest Boży plan. Maria jest tą, która odwzorowuje pierwotny Boży zamysł, pierwotny Boży plan względem człowieka. Dlatego tak fascynuje nas piękno Maryi Niepokalanej. Misterium niepokalanego poczęcia słusznie więc kojarzy się z początkiem stworzenia świata i z początkiem stworzenia człowieka. W przypadku Maryi jej poczęcie i narodziny w sensie biologicznym pokrywają się z odrodzeniem, z narodzeniem w Duchu Świętym. Duch Święty ją uświęca od początku, napełnia ją swoją łaską. Maria jest więc pierwszą przedstawicielką ludzkości wezwanej do powrotu na drogę życia duchowego, powrotu do pierwotnej harmonii z Bogiem. Jest więc, jeszcze raz to powtórzmy, modelem odkupienia człowieka, jakiego chciał Chrystus. Dlatego też treść dogmatu o niepokalanym poczęciu trzeba też odczytywać w kluczu paschalnym, w perspektywie nieba, gdyż niepokalane piękno Maryi odsłania piękno człowieka po zmartwychwstaniu. Zajmuje się w swojej pracy badawczej, także w tym czasie, pismami błogosławionej Marceliny Darowskiej, zmarłej w 1911 roku w Jazłowcu na południowej Ukrainie, założycielki Sióstr Niepokalanek. I właśnie ona, jak już wspominałem, pozostawiła bardzo bogate pisma o treści takiej ascetycznej i mistycznej. I w jednym ze swoich pism, ponieważ było to zgromadzenie pierwotnie tworzone przez zmartwychwstańców i taki był zamysł ojca Kajsiewicza i Semenenki, aby zgromadzenie, którego początków była Marcelina, aby to było zgromadzenie bliźniacze dla zmartwychwstańców i zajmowało się pracą wśród emigracji polskiej. Marcelina miała inną wizję i stworzyła zgromadzenie niezależne od zmartwychwstańców. Niemniej ta myśl, która była w środowisku zmartwychwstańczym, pozostała także i w jej zamierzeniach. Stąd też Marcelina Darowska, mimo że nie miała teologicznego wykształcenia, ale miała intuicję, miała doświadczenie mistyczne, nazywa w swoich pismach Maryję Niepokalaną Matką Zmartwychwstania. Genialne określenie. Maryja, Matka Zmartwychwstania. Darowska, jak jeszcze raz podkreślam, nie mając teologicznego wykształcenia, rozumiała, że niepokalane poczęcie odsyła nas do prawdy o zmartwychwstaniu. Niepokalane poczęcie pokazuje nam piękno człowieka zmartwychwstałego. To samo niemal powiedział święty Jan Paweł II, spotykając się z Papieską Akademią Maryjną w 1994 roku, mówiąc, że dogmat niepokalanego poczęcia ukazuje człowiekowi naszej epoki ideał człowieczeństwa zamierzony w planie Boga. Tak więc, drodzy bracia, trzeba nam kształtować w sobie zdrową, poprawną mariologię osadzoną na czterech maryjnych dogmatach, na tym, czego uczy Pismo Święte, czego uczy Kościół. Mamy tutaj pod tym względem wiele do zrobienia, zwłaszcza zakony, które mają w swojej duchowości ten wymiar maryjny, powinny dużo troski włożyć w to, aby kreować w swoich ośrodkach, zwłaszcza jeśli są powierzone im sanktuaria, tak jak tutaj, kreować zdrową, poprawną pobożność maryjną opartą na zdrowej mariologii. Adhortacja świętego Pawła VI pod tytułem Marialis Cultus z 2 lutego 1974 roku powinna być obowiązkową lekturą kustoszy sanktuariów maryjnych. Ta adhortacja powinna stale leżeć na lektorium i być stale czytana, bowiem w tym dokumencie papież Paweł VI na kanwie tego, co uczy Sobór Watykański II, podaje kilka zasad pobożności maryjnej. I to jest dokument obowiązujący w randze adhortacji. W sumie można wymienić tam 10 takich zasad, z czego 5 jest expressis verbis, więc wprost nazwanych, przedłożonych, a 5 wynika z kontekstu całego dokumentu. I proszę pozwolić, że tylko tytułem zaciekawienia wymienię te zasady i króciutko je przedstawię. Najpierw jest zasada trynitarna, a więc o Matce Bożej trzeba mówić jako arcydziele przy Najświętszej Trójcy, jako osobie, która odzwierciedla w sobie zaangażowanie i dzieło całej boskiej Trójcy. Maryja jest córką Ojca, matką Syna, oblubienicą Ducha Świętego. Druga zasada chrystologiczna oznacza, że Chrystus jest w centrum. Maryja prowadzi zawsze do Chrystusa. Maryja nigdy w naszym nauczaniu, w naszej pobożności, Maryja nigdy nie może przesłaniać Chrystusa. Nie może być tak, że w mentalności pobożnych osób Maryja jest ważniejsza niż Chrystus. Niedawno słyszałem jakąś wypowiedź takiego aktywisty religijnego związanego z tymi właśnie wielkimi ostatnio dziełami, jak Wielka Pokuta, jak Różaniec do Granic, czy Polska pod Krzyżem. No i właśnie kończy swoją wypowiedź, że właśnie musimy przede wszystkim... Maryja jest najważniejsza i Maryja, najważniejsza jest Maryja i Chrystus. On coś takiego wypowiada. No, w pewnym ferworze, ale to tylko odzwierciedla pewną świadomość. Maryja jest najważniejsza, a Chrystus jest drugi. To tak nie może być. Zasada chrystologiczna jasno stanowi. Per Mariam ad Jezum. Dalej zasada pneumatologiczna mówi o tym, że należy w Maryi ukazywać skutki działania Ducha Świętego. Jeżeli mówimy, że Duch Święty działa, to skutki Jego działania, owoce Jego działania przede wszystkim widać w Maryi. Ona jest pierwszą charyzmatyczką. Kolejna zasada eklezjalna stanowi, że Maryja jako matka Kościoła jest w Kościele. Matka jest w rodzinie, w domu, a nie u sąsiada. Więc do Maryi trzeba się zwracać jako tej, która idzie z nami w pielgrzymce wiary. Ona jest z nami, jest naszą matką, jest blisko. Nie jest królową wyniosłą, lecz matką. Zasada biblijna bardzo ważna. O Maryi należy mówić zgodnie z tym, co mamy w Piśmie Świętym. Czy to wprost, czy w tekstach przystosowanych. Natomiast niedopuszczalne jest w pobożności maryjnej akcentowanie czy przeakcentowywanie treści folklorystycznych, apokryficznych, czy jakichś w ogóle mitycznych, opowiadanie jakichś historii o Matce Bożej, które nijak się mają do przesłania biblijnego czy do nauczania Kościoła. Kolejna zasada liturgiczna stanowi, że pobożność maryjna jest podporządkowana liturgii. Nie wolno pobożnością maryjną zastępować liturgii. Niestety takie zjawiska mamy bardzo częste. Weźmy prosty przykład. Za parę dni zaczyna się październik. Dużo ludzi przychodzi na różaniec, po różańcu jest msza święta i już na mszę świętą zostaje garstka ludzi. Albo też bywa tak, że w czasie bierzmowania w maju biskup bierzmuje, no i żeby było szybciej, to jest zasada duszpasterska najważniejsza, żeby było szybciej, no to wtedy w czasie bierzmowania śpiewa się litanie loretańskie, odprawia się nabożeństwo maryjne. Dwa w jeden, tak jak w reklamie szamponu. Kolejna zasada ekumeniczna głosi, że o Matce Bożej należy mówić w taki sposób, aby prawda maryjna nie dzieliła chrześcijan, ale ich łączyła. I tu wcale nie chodzi o to, że mamy rezygnować ze swoich praw maryjnych, ale trzeba je tak pokazywać, aby one nie zrażały braci chrześcijan, a zbytnie przeakcentowywanie i niewłaściwa hierarchia prawd o Matce Bożej wzbudza wiele kontrowersji, zwłaszcza u protestantów czy też prawosławnych. Kolejna zasada antropologiczna mówi o tym, że Maryję trzeba postrzegać jako realną osobę, jako kobietę żyjącą w realiach swojej epoki. Żeby nie mitologizować postaci Matki Bożej, żeby nie przedstawiać jej jako prawie że bogini albo jakiejś takiej wyidealizowanej osoby, którą tylko można podziwiać, a nie sposób jej naśladować. I właśnie o naśladowaniu mówi przedostatnia zasada, że u podstaw pobożności maryjnej jest jej naśladowanie, odwzorowywanie jej postaw. I wreszcie ostatnia zasada, zwana hierarchią nabożeństw, stanowi o tym, że wśród ogromnego mnóstwa różnych praktyk maryjnych na pierwszym miejscu trzeba uwzględnić te, które spełniają te normy tutaj podane. I takimi praktykami, które przede wszystkim powinny być podejmowane, to jest Zdrowaś Mario, to jest Różaniec, to jest Magnifikat. To te nabożeństwa powinny mieć pierwszeństwo wśród innych praktyk pobożności maryjnej, różnych koronek, różnych innych praktyk, jakie są dość liczne. Tak więc, drodzy bracia, trzeba nam zatroszczyć się o poprawny kult Matki Bożej, poprawną pobożność maryjną, bo tylko w ten sposób możemy odnaleźć razem z niepokalaną i w niebo wziętą bezpieczną ścieżkę, bezpieczną drogę do nieba, do którego zostaliśmy przeznaczeni i do którego jesteśmy zaproszeni. I już ostatnie słowo. W mojej rodzinnej parafii, to są okolice Połańca i Pacanowa, przez wiele lat, przez 54 lata był proboszczem ksiądz Karol Sławczyński. Zmarł mając 96 lat. Znał wszystkich parafian i właściwie ostatnie jego słowa za życia to były pytanie o dziecko chore u sąsiadów, więc żył sprawami parafii. Pamiętam, że miał taki zwyczaj, to mnie zawsze jakoś poruszało. Prawie każde swoje kazanie, a głosił bardzo piękne i mądre kazania, znał język niemiecki, znał łacinę, więc dużo czytał literatury pastoralnej austriackiej, więc bardzo były głębokie te kazania. Każde kazanie, o czym by nie było, zawsze kończył życzeniem, abyśmy kiedyś w wieczności, kiedyś spotkali się w niebie. I tego wam i sobie życzę.